Telefoniczny wywiad wnet. Jacek Sariusz-Wolski, europoseł, od wczoraj polityk związany z EKR-em, czyli europejskimi konserwatystami i reformatorami. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Co za deal? Niemcy zgodziły się na ACTA 2 w zamian za co Francja zgodziła się na Nord Stream 2. Tak pan powiedział. Jakie są dowody na to, że taki deal nastąpił?
No bo wiesz, jak pisze o tym Frankfurter Allgemeine Zeitung, czyli gazeta dobrze poinformowana, że to, że Francja poparła Niemcy w sprawie dyrektywy gazowej i ona tak naprawdę przybrała w koniec końców kształt wygodny czy korzystny dla Niemców, to są fakty. Natomiast doniesienie o tym, że w zamian Francuzi uzyskali to, na czym im bardzo zależało, no też jest bardzo prawdopodobne. Mianowicie ACTA 2, czyli kontrola internetu w imię praw autorskich, no to był taki projekt sztandarowy pana prezydenta Macrona i Francuzów. Także to domniemanie, że tu nastąpił deal, jest no bardzo, bardzo prawdopodobne, wręcz graniczące z pewnością.
My często mówimy, że te ACTA 2 w interesie dużych koncernów medialnych europejskich, jednym z największych jest, przynajmniej reprezentowanych w Polsce, jest Axel Springer. Czy taka interpretacja nie przemawia do pana posła?
Zainteresowanie tym, tą regulacją prawną jest z różnych kręgów. Więc to, o czym pan mówi, to wcale nie przeczy tej tezie o tym, że nastąpił deal. To, że Springer jest zainteresowany, żeby taka regulacja weszła w życie. Powiedziałbym więcej, to zwiększa prawdopodobieństwo tego, że tutaj nastąpiło coś za coś.
Pan głosował przeciw.
Ja głosowałem przeciw i to nie pierwszy raz. Za wolnością w internecie głosuję od czasów ACTA 1. Mamy tutaj do czynienia z konfrontacją dwóch wartości. Praw autorów, które są bezsprzeczne i słuszne, czy szlachetne wręcz, i naruszeniem wolności. Tutaj realizując cel szlachetny, jakim są prawa autorów, jest niebezpieczeństwo, czy wręcz pewność, że mogą nastąpić skutki opłakane, mianowicie naruszenie tejże wolności. W hierarchii wartości ja wyżej stawiam wolność niż pieniądze. Może od tego zacznę. I prawa autorskie można chronić inaczej. Na przykład opodatkowując te giganty i tworząc z tego fundusze, które by autorom wypłacały pieniądze, a nie wprowadzając cenzurę w internecie. Ta cenzura dając temu operatorowi, to będzie faworyzowało gigantów na niekorzyść małych, czyli będzie zwiększało monopol na rynkach tych wielkich mediów społecznościowych. Gdyby pozostały poza kontrolą, dają gigantyczną władzę nad informacją. Jeżeli jednym przyciskiem delete można zlikwidować, wymazać, no to prawie tak samo jak płonące stosy książek w czasach minionych. A poza tym dzisiaj jest faktem i bezsprzeczne jest to, że media społecznościowe, takie jak Facebook, były używane, żeby poprzez machinacje różnego typu ingerować w wybory w Stanach, w Ameryce, w Brexit, we Francji. To jest dzisiaj już pewnik. No ale wyobraźmy sobie, że te miejsca, gdzie ta kontrola i cenzura się mieści, że tam ją infiltrują szpiedzy, nie wiem, rosyjscy, chińscy, jacykolwiek inni. No wtedy można, mając na to wpływ, używać tego w wojnie hybrydowej, czyli w wojnie informacyjnej i sterować społeczeństwami poprzez sterowanie. To jest taki skrajny scenariusz, ale absolutnie niemożliwy do wykluczenia. Ingerować w demokrację w świecie Zachodu.
prawa europejskie i dyrektywy europejskie często są napisane takim językiem, że bardzo trudno komuś, kto tego języka nie zna, zrozumieć, jaki jest sens tych dyrektyw albo jakie są tak naprawdę przepisy prawne. Pan mówi o cenzurze. W jaki sposób ta cenzura zostaje wprowadzona? Czego tak naprawdę pan i ci, którzy są przeciwnikami tej dyrektywy, się obawiają?
Tu chodzi o artykuł 11 i 17, 11 i 13, one zostały teraz w ostatecznej wersji zmienione, numeracje nieważne. Chodzi o to, że ci giganci internetowi mają mieć obowiązek, być zobowiązani, żeby zainstalować filtry, które będą wyławiały te przypadki, kiedy się są cytowane czy zamieszczane w internecie treści, do których ktoś ma, autor dzieła, artykułu, dzieła artystycznego, ma prawa autorskie, i przez to filtrowanie będzie możliwe wymuszenie, skłonienie, doprowadzenie do tego, żeby nastąpiła zapłata. I to z pozoru wygląda, mało powiedziane, niewinnie, ale szlachetnie. Natomiast jeżeli to się dostanie w niepowołane ręce, a wszelkie szanse po temu są, no to oznacza, że ktoś może treści, niekoniecznie w takich przypadkach, ale we wszelkich innych, wymazywać, w nie ingerować, i wtedy zaczyna się nieszczęście. Więc płaćmy autorom w inny sposób, ale nie w taki, który może spowodować, że w internecie będzie cenzura i będzie ona mogła być nadużywana. Już nie mówię o, znaczy wspomniałem o tym, że to również może być używane w celach wrogich. Wiadomo, że poprzez armię troli Rosja wpływała na ale są struktury wojskowe po stronie rosyjskiej. Dzisiaj jest wielka obawa o to, w jaki sposób może być użyty technologia chińskiego koncernu Huawei. No, w takich sytuacjach legislator, w tym przypadku Parlament Europejski, powinien być bardzo ostrożny, czy nawet nadostrożny, i znając te wszystkie niebezpieczeństwa, bronić się przed nimi, a nie otwierać i sprawiać sytuację, w której wręcz zaproszenie jest to do tego, żeby niepowołane ręce tego typu filtry wpadły.
To jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego, ona musi być adoptowana przez parlamenty w poszczególnych państw.
Nie. To jest dyrektywa, która musi być aprobowana przez Parlament Europejski i Radę. Wnioskowana jest przez Komisję. Rada się zgodzi, bo już się wcześniej na poziomie ambasadorów zgodziła. I w oparciu o nią państwa członkowskie są zobowiązane wydać własne regulacje prawne. Tu już nie ma żadnego odwołania, czy tego, o czym pan mówi, to znaczy parlamenty narodowe się nie wypowiadają w tej sprawie. To się staje prawem europejskim w tym sensie, że musi zostać przełożone na język prawa krajowego. Jest fatalna dyrektywa z fatalnymi konsekwencjami i trzeba czekać, co dalej będzie. No ja jestem bardzo złej myśli w tej materii, bo to jest taka wielka pokusa. Władza nad informacją, któż się jej oprze, mam na myśli siły zła, a wiemy dzisiaj, że informacja to jest również narzędzie wojny hybrydowej, czyli zwalczania przeciwnika i deformowania przede wszystkim wolnej woli ludzi wyrażanych w wyborach demokratycznych, a reżimy autorytarne o niczym innym nie marzą, niż żeby poddać swojej woli wolę wolnych narodów Zachodu. Mówiąc górnolotnie, mamy potem przykłady.
I może dlatego tak dobrze został w Europie przyjęty prezydent Chin, bo to spotkanie pewno pan obserwował, spotkanie na szczycie w Paryżu, kanclerz Merkel, prezydent Macron, szef Komisji Europejskiej i prezydent Chin, imperialne spotkanie, jak mówią komentatorzy. Ważne zdarzenie, jeśli chodzi o polityczną przyszłość Europy?
Ważne i w jakimś sensie stanowiące odpowiedź, ale taką prowokującą wobec polityki Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone w tej chwili są w fazie konfrontacji z Chinami w sprawach handlowych, w sprawach militarnego statusu południowego, Morza Południowochińskiego. Od zawsze teoretycznie przynajmniej Zachód jest w konfrontacji z Chinami, jeśli chodzi o prawa człowieka i tak dalej, i tak dalej. I tym spotkaniem, które no właśnie ma takie, tak wygląda, jak pan powiedział, panie redaktorze, wygląda na to, że mówią, a my z Chinami sobie ułożymy stosunki inaczej i przyjaźniej, skoro wy Amerykanie z nimi wojujecie. No a przy okazji pan prezydent Macron podpisuje kontrakt na sprzedaż samolotów Airbusa za bodajże 30 miliardów euro. No, to nie wygląda wcale na niewinne spotkanie dyplomatyczne, tylko na swego rodzaju partnerstwo, które powstaje w kontraście wobec stanu stosunków drugiej części świata zachodniego, jakim są Stany Zjednoczone. No to nie jest dobre.
Ponieważ uczestniczył w nich komisarz europejski, zdrowia panu posłowi życzymy, ponieważ uczestniczył w nich komisarz europejski, to tą wolę tej współpracy strategicznej z Chinami politycy chcą zadeklarować w imieniu całej Unii Europejskiej, więc też w imieniu Polski.
No to jest pośrednie powiedzenie, że Juncker, czyli przewodniczący komisji, plus prezydent Francji i kanclerz Niemiec, to jest Unia Europejska. No, jest to swego rodzaju nieformalna, nieprawna, ale taka przez media zakomunikowana uzurpacja. Zresztą coraz częściej ten trójkąt Bruksela, Berlin, Paryż mówi: Europa to my, a wy wszyscy inni musicie postępować naszym śladem, a jeśli wam się nie podoba, to tym gorzej dla was. No, to źle brzmi na pewno. I daje takie wrażenie, że nie pytając nikogo, pozostałych 26 członków Unii Europejskiej, Komisja Europejska daje swoje błogosławieństwo tym poczynaniom. Z jednej strony odpytują bardzo szczegółowo i krytycznie Europę Środkowo-Wschodnią o stosunki z Chinami, o tą inicjatywę Belt and Road, szlaku jedwabnego, inicjatywę i tak dalej, podczas gdy Europa Środkowo-Wschodnia jest w minimalnym stopniu uzależniona czy związana z Chinami, nieporównywalnie mniej niż Europa Zachodnia, a sami robią potężne deale gospodarcze. I ci heraldowie praw człowieka w tym momencie przymykają oczy na to, co się na bilans tej materii chiński. Znowu pieniądze ponad wartości w ustach tych, którzy wartości na co dzień, chociażby atakując Polskę z artykułu 7, mają na co dzień pełne.
I jeszcze w retoryce zastosowano symetrię. To prezydent Macron powiedział, że musimy się zachowywać odpowiednio, bo są dwa mocarstwa, supermocarstwa, czy dwie potęgi gospodarcze, Stany Zjednoczone i Chiny, i Unia Europejska musi się i z jednymi, i z drugimi dogadać, tak?
To nie pierwszy raz. Niech pan zwróci uwagę na retorykę Donalda Tuska, Junckera. Stawianie na jednej płaszczyźnie, po jednej stronie Stanów, a po drugiej stronie dwóch autorytarnych krajów, Chin i Rosji. Swego rodzaju symetryzm. Argumentacja pani kanclerz Merkel, że trzeba wspomóc Nord Streamem 2 Rosję po to, żeby ona mogła lepiej stawić czoła Chinom i tak dalej. To znaczy, importuje Europa bezpieczeństwo ze Stanów, a a gaz chce importować, czy importuje z Rosji, a teraz się okazuje, że jeszcze gospodarcze przepotężne deale będzie robiła z Chinami. No, to naprawdę jest pęknięcie i logiczne, i pęknięcie geopolityczne się kryje za tą polityką.
A to ma też znaczenie na największy sojusz obronny, czyli na NATO.
No to jest oczywiste, że w tle tego jest, tak jak powiedziałem, import bezpieczeństwa ze Stanów, bo NATO, czyli komponent europejski bez komponentu amerykańskiego, no jest śmieszy rosyjskich i chińskich sądzę generałów. Także to jest trochę, no nie trochę nawet, jazda na gapę i założenie, że Amerykanie zawsze i wszędzie będą musieli nas bronić, a wiemy, że może nam to się podobać bardziej lub mniej, ale że cierpliwość Ameryki w ustach prezydenta Trumpa no jest na wyczerpaniu w tej materii. Równolegle mamy do czynienia na przykład z czymś, co też wygląda na prowokację, przy wymaganym zwiększeniu nakładów przez NATO, na nakładów na obronę do 2%. W tym roku Niemcy zmniejszają swoje nakłady. Także to jest, powiedziałbym, że to spotkanie to jest element kursu konfrontacyjnego wobec Stanów Zjednoczonych. Na pewno tak jest i będzie odczytywane za Atlantykiem. Pytanie, czy Europa może sobie na to pozwolić i czy słusznie robi, uważając, że ze strony Chin i Rosji nic im nie grozi.
Chociaż my wiemy, czym jest komunizm, jaki ustrój panuje teraz w Rosji, a jak pan odebrał decyzję Donalda Trumpa w sprawie wzgórz Golan?
Znaczy jest w tej decyzji niebezpieczny precedens uznania aneksji terytorialnej siłą. Rozumiem skomplikowaną sytuację na Bliskim Wschodzie, amerykańskie zaangażowanie po stronie Izraela i tak dalej. Natomiast z punktu widzenia polskiego, gdzie fundamentem naszej polityki zagranicznej jest nienaruszalność granic w powojennej Europie, to może rodzić w sensie precedensu takiego działania. Bo jak potem oskarżać Rosję o aneksję Krymu, aneksję Donbasu, aneksję Osetii Południowej i Abchazji? Tu się to pęka logika międzynarodowej geopolityki. No i jest rozwiązanie wątpliwe, to najmniej powiedziane, a najwięcej groźne jako precedens.
Pęka logika międzynarodowa, tego coraz mocniej doświadczamy, bo wszystko na to wskazuje, że ona pęka.
No wiele spraw pęka, to jak jesteśmy w tej chwili, znaczy pęka Unia Europejska wychodzi czy nie wychodzi, Wielka Brytania. I w takich sytuacjach, kiedy okazuje się, że te wszyscy wielcy, możni gracze tego świata występują w sposób absolutnie egoistyczny, jednocześnie mając na ustach różne szlachetne wartości w cudzysłowie czy bez, no czas na to, że na real polityki po stronie polskiej i egoizm. Tu dopowiem, znaczy egoistycznie Polska powinna grać na to, żeby Brexitu nie było. Czyli na drugie referendum, ponieważ bardzo wiele na tym straci, a nie wykazywać zrozumienia dla Brytyjczyków, o co apeluje poseł Kawczyński, brytyjski konserwatysta, który nadużywa z argumentacji o polsko-brytyjskiej przyjaźni.
Tu postawmy kropkę. Pan Jacek Sariusz-Wolski, numer jeden na listach PiS-u w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Warszawie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam ze Strasburga.
Wszystkiego dobrego. Patrzymy na zegar, jest godzina 8:30. 5. To może posłuchamy Petera Gabriela.